Dzień dobry, to Daria Łukowska i podcast Forma na życie. Do udziału w moich audycjach zapraszam ciekawe osoby, specjalistów w swoich dziedzinach, a także pasjonatów. Osoby, które swoją wiedzą, doświadczeniem czy podejściem do życia mogą zainspirować innych. Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu. Temat szczepionek przeciw COVID-19 to temat cały czas bardzo gorący na całym świecie, ale to nie od dziś temat szczepionek budzi wiele kontrowersji w całym społeczeństwie. I ten temat chciałabym dzisiaj omówić z socjologiem społecznym. Moim gościem dzisiaj jest dr Tomasz Sobierajski, który jest socjologiem właśnie i zajmuje się socjologią tutaj też medyczną. Jest również wakcynologiem społecznym i zajmuje się metodologią badań społecznych. Tomasz jest autorem kilkunastu książek, kilkudziesięciu badań naukowych i ponad setki projektów badawczych. Dzień dobry.
To ja, cały na biało. No niekoniecznie.
Toż, powiedz mi na początek naszym słuchaczom, bo ja mam takie wrażenie, że słowo wakcynologia jest nie do końca znane przez większość społeczeństwa. I powiedz, czym się zajmuje osoba, która właśnie zajmuje się wakcynologią?
No rzeczywiście to jest taka gałąź medycyny, która wyłoniła się całkiem niedawno. Stała się popularna teraz, ale cały czas jest tak, że jak kogoś się nazywa wakcynologiem, to właściwie nie wiadomo z czym to się je. I to jest dziedzina medycyny, która zajmuje się szczepionkami od momentu, kiedy one są w ogóle tworzone, kiedy pojawia się w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć szczepionki, potem przez proces badań klinicznych i potem, kiedy już te szczepionki funkcjonują normalnie w tak zwanym obiegu, to też wakcynolodzy się tym zajmują, a ja jako wakcynolog społeczny wchodzę na ten ostatni etap, czyli w sytuacji, kiedy te szczepionki są już między ludźmi, bo czasami osoby, które pracują w laboratoriach, zapominają o tym, że stworzą fantastyczną rzecz, jaką na przykład są szczepionki albo w ogóle jakiś inny lek, a potem dziwią się, że ludzie na przykład nie chcą tego leku stosować, przecież on jest fantastyczny, ale trzeba pamiętać o tym, że szczepionki są podawane głównie ludziom, funkcjonują wśród ludzi, wokół nich tworzy się mnóstwo mitów i z tego powodu jestem ja, żeby pewne elementy wyjaśniać, odpowiadać na pytanie, z jakiego powodu ludzie chcą się szczepić, nie chcą, a tym się właśnie zajmuje moja wakcynologia społeczna.
Mhm. Czyli to tutaj trochę pomagasz zrozumieć, dlaczego ludzie nie chcą być może się zaszczepić, aby osoby tutaj zajmujące się edukacją chociażby mogły trafić w te punkty, tak? I żeby gdzieś tam można było przekonać te osoby, wyjaśnić im, żeby zrozumiały, dlaczego to jest bezpieczne i dlaczego warto.
Tak, to, że w ogóle się zająłem tym tematem, to jest wynik prośby lekarzy, konkretnie Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, ponieważ oni nie rozumieli, z jakiego, jako lekarze, jako osoby, które współpracowały chociażby przy tworzeniu szczepionek, z jakiego powodu coś takiego dobrego jak szczepionki jest odrzucane przez część społeczeństwa albo tworzone są jakieś dziwne mity na ten temat. To jedna rzecz, a druga rzecz, o którą mnie poprosili, to poprosili mnie o to, żebym spróbował opracować jakiś sposób na to, żeby nauczyć lekarzy rozmawiać o szczepionkach, bo z tym w tej chwili też mamy problem. Czyli z jednej strony ja zająłem się tym, z jakiego powodu ludzie chcą się szczepić, z jakiego powodu nie chcą się szczepić w moich badaniach, a z drugiej strony też opracowałem, przez wiele lat pracowałem z lekarzami na temat tego, jak w ogóle o tych szczepionkach rozmawiać, bo dla większości lekarzy sprawa jest prosta. No, przychodzi pacjent i lekarz mówi, proszę się zaszczepić, a pacjent mówi, ale czy to jest bezpieczne? I lekarze najczęściej, no co pan za głupo to opowiada. No i to nie jest najlepsza komunikacja, więc o szczepieniach też trzeba umieć rozmawiać.
Dokładnie i właśnie z tego powodu, o którym mówisz, ja też poczułam potrzebę właśnie, żeby nagrać mój poprzedni podcast z lekarzem, z lekarką dokładnie, bo wychodzę z takiego założenia, że aktualnie, zwłaszcza teraz, kiedy jest znowu głośno o szczepieniach z powodu COVID-19, Są takie jakby dwie strony, że no albo tak zwani antyszczepionkowcy, czyli osoby, które mówią nie, bo nie i jakby nie interesują ich argumenty wręcz żadne, albo drugi obóz, że słyszymy, że nawet na grupach naukowych jest zakaz podawania w wątpliwość w ogóle, czy zadawania pytań w kontekście szczepionek. Jeżeli ktoś nie pisze jakichś tak zwanych antyszczepionkowych, po prostu konkretnych, wiesz, takich postulatów, tylko po prostu zadaje pytanie, bo się boi, bo nie wie. I dlatego ja poczułam taką potrzebę, żeby nagrać ten podcast, żeby wyjaśnić te wszystkie wątpliwości, które i trochę i ja miałam i gdzieś tam ludzie, z którymi rozmawiałam, którzy absolutnie nie uważają się za osoby tak zwane anty, ale po prostu czują lęk, wątpliwości i chcieliby od specjalisty usłyszeć. No i jak nagrałam ten podcast, no to byłam zachwycona, że tyle odpowiedzi na te wątpliwości mamy. Natomiast jak poczytałam później komentarze pod moim filmem, no to niestety no okazało się, że to trochę takie moje było... Pięknie sobie to wyobrażałam, że w tym momencie osoby, które trafią na ten podcast, będą zachwycone, że one już wszystko wiedzą, one idą się teraz zaszczepić. Tak nie było i zaskoczyła mnie tutaj postawa i tutaj o to bym cię chciała właśnie zapytać. Skąd się bierze taka postawa, że odpowiedziałyśmy tutaj, ta pani lekarz odpowiedziała na wiele tych wątpliwości. Pojawiały się pod spodem komentarze właśnie dotyczące tych wątpliwości, więc odpisywałam, że ja zapraszam do obejrzenia filmu, bo tam właśnie zostało to wyjaśnione, że wcale to nie jest tak, ta inżynieria genetyczna, czy wiesz, wcale to nie jest tak, że my tej technologii w ogóle nie znamy i tak dalej, wiele takich wątpliwości. Na co osoby odpowiadały, że one nie będą tego oglądać, bo one wiedzą lepiej i jakby ich to nie przekona. Więc tak w zasadzie jaka jest droga tutaj i jaki jest sposób na przekonanie, bo jakby tylko tak dokończę, że zauważyłam, że przekonani po prostu potwierdzili sobie to, że są przekonani i komentowali, że dziękują za materiał, a nieprzekonani nie mają ochoty słuchać merytorycznych argumentów. Taka jest moja perspektywa tutaj.
To teraz spróbuję wyjaśnić po kolei, jak to rzeczywiście działa. Bo tak jak powiedziałaś, nasza perspektywa jest taka, większości z nas, również lekarzy, jest taka, że albo są ludzie, którzy chcą się zaszczepić, na przykład przychodzą do gabinetu lekarza, lekarz mówi, proszę się zaszczepić, i oni mówią, ok, i idą się zaszczepić, albo jest druga grupa, lekarz mówi, proszę się zaszczepić, oni mówią, nie zaszczepimy się, no i zaczyna się dopiero afera. Natomiast te grupy, te dwie grupy są tak naprawdę marginalne, w takim znaczeniu, że tych osób, które są antyszczepionkowcami, takimi zatwardziałymi, to jest naprawdę bardzo mała grupa, to jest garstka, natomiast oni są niesamowicie głośni i opanowali internety bardzo dokładnie, i więc ich jest dość mało. Z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, są ci, którzy są przekonani i z moich badań, ale też badań w ogóle, które są prowadzone na świecie, bo takie badania prowadzimy, wynika, że tych osób jest około 20%, czyli co piąta osoba, ale nie zapominamy o ogromnej grupie, to jest większość, kilkadziesiąt procent tych, którzy mają wątpliwości. I czasami te wątpliwości są na tej skali po stronie bliżej antyszczepionkowców, a czasami te wątpliwości, że no właściwie są przekonani, ale jeszcze potrzebują drobnego wyjaśnienia. Więc warto o tej grupie pośrodku pamiętać, więc tak naprawdę nie ma dwóch grup, tylko są trzy grupy, przekonani, z wątpliwościami i anty. I teraz odpowiadając na twoje wrażenia, które miałaś, że masz bardzo, bardzo słuszne jest to twoje spostrzeżenie, że właściwie ci, którzy chcieli potwierdzenia, to potwierdzili, ci, którzy jakoś się upewnili się, że jednak ich to nie przekonuje, ale trzeba pamiętać o tym, że w tej zatwardziałej grupie, która jest zdecydowanie na nie, to już przyjmuje formę religii. To ta niechęć do szczepień. I teraz przekonanie kogoś, kto niemalże ten negatywny stosunek do szczepień jest niemalże wyznaniem wiary, przekonanie do tego, to jest jak przekonanie, nie wiem, rzymskiego katolika do tego, żeby stał się protestantem, albo muzułmanina do tego, żeby stał się katolikiem. Więc wyobrażasz sobie, że to jest potwornie trudna historia. I tutaj też tak jest. Natomiast jest mnóstwo tych, którzy mają wątpliwości, tylko że oni najczęściej też potem nie piszą tego w komentarzach. Po prostu wyłapują swoje rzeczy. Aha, no tak, to już przekonuje się, już jest coraz bliżej, ale nie, oni nie są aktywni w internecie i dość rzadko piszą, że super, bardzo mi się przydał. Chociaż na pewno też miałeś takie komentarze, że komuś to pomogło i komuś rozwiało te wątpliwości. Więc trzeba o tym pamiętać. I ważna jeszcze rzecz, to jest rzecz i dla lekarzy, dla osób, które rozmawiają na temat szczepień, że to, że ktoś ma wątpliwości, to nie znaczy, no tak jak ty powiedziałaś, że jest antyszczepionkowcem. No, jeśli ktoś ma pytania, ja myślę, że właściwie to fajnie, że ma pytania, że coś mu się tam, jakiś proces myślowy się dzieje. Wolę takie osoby niż takie, jak ty, o których ty powiedziałeś, że nie, nic mnie nie przekona, taki beton. Ja wolę osoby, z którymi można porozmawiać.
Tak, no dokładnie. Jednak wielu ludzi lubi rozumieć, jeżeli ma coś zrobić, a jeżeli zrozumie, no to jak najbardziej chce to zrobić. Myślę, że tak też jest w przypadku szczepień. Ale no, jak mówisz o tych zatwardziałych, że tak powiem, to dyskusja jest bardzo ciężka. I ostatnio z racji tego, że no, głośno jest o tych też sytuacjach, gdzie są te przepychanki. Ja miałam też taką drobną dyskusję w komentarzach ze znajomą, jak się okazało zresztą. I tutaj ona stwierdziła, że po prostu jest brak dowodów. Możemy zobaczyć ten komentarz, Piotrek. Że to, ja mam nadzieję, że tych antyszczepionkowców będzie coraz więcej i że ludzie zaczną czytać skład leków, szczepionek i różnych powikłań poszczepiennych. Nie ma naukowych dowodów na to, że to dzięki szczepionkom pozbyliśmy się różnych chorób. Szczepionka nigdy nikomu nic nie pomogła i nikogo przed niczym nie uchroniła. Jeżeli twierdzicie inaczej, poproszę o naukowe dowody. Kiedy zapytałam tą osobę, jakby to może odwrotnie, to może ja poproszę o dowody na to, że nie działają. Ale tutaj, jakby i skąd ta osoba czerpie wiedzę, bo wiem, że nie ma jakby styczności z branżą medyczną, zupełnie nie, no to stwierdziła, że po prostu słucha mądrzejszych, słucha tych lekarzy, którzy, jak ona zacytuje, nie boją się głośno mówić prawdy. I jakby tu jest moim zdaniem też problem, no bo są osoby z tytułami naukowymi, które się wyłamują z tego wszystkiego. Mieliśmy tą sytuację listu otwartego, które też omawiałam w moim poprzednim podcaście i się okazało, że być może nie do końca to są osoby, które faktycznie znają się na szczepionkach, ale mają tytuły naukowe z innych branż. Ale jednak, jeżeli ktoś słyszy, że jeden lekarz tu podaje wątpliwość, drugi tutaj profesor daje jakiś list otwarty, no to ludzie sobie myślą, że kurczę, jeżeli cała ta branża, wiesz, medyczna, okołomedyczna, naukowa nie jest spójna w tym przekazie, no to coś może być nie tak, coś może być na rzeczy i wtedy być może te jednostki pojedyncze wyłamujące się, to oni mówią prawdę, bo oni mają odwagę. Tak mi się wydaje, że może to być,
Tak.
nie?
No i wyobraź sobie, jakie to jest uczucie, że nie należysz do tego, są te wszystkie rysunki stada owiec, tylko należysz do tej wyjątkowej, szczególnej grupy, która ma jakieś niebywałe połączenie z czymkolwiek, co jest na górze, albo na dole, albo gdzieś z boku. I oni wszyscy, te miliardy, idą po prostu jak to owce na rzeź, a ty wiesz więcej. Jakie to jest uczucie, jakie to jest fantastyczne. Wiele osób ma takie myślenie. Natomiast jakby po kolei. Pierwsza rzecz jest taka, jak zacząłem, poproszono mnie o tym, żebym uczył lekarzy, może nie uczył, tylko wsparł ich w tym, jak komunikować się z pacjentami. Zresztą napisałem taką ukochaną przez nich książkę, taki podręcznik 33 czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować. I oni nawet jeśli tego nie biorą do serca, to się przynajmniej przy tej książce pośmieją. Ale zabawnie napisana, nie dużo głupio, bo to też trzeba wyjaśnić. Natomiast też najczęściej, kiedy rozmawialiśmy o szczepieniach, to lekarze mi zadawali pytanie, jak przekonać antyszczepionkowców? I ja mówię, nic, po co przekonywać? Co chcecie robić? Przekonanych, znaczy jest tak, że najczęściej przekonują przekonanych, albo jak pojawia się antyszczepionkowiec, to wszystkim wyrastają jakieś mesjańskie skrzydła i postanawiają teraz tą jedną osobę przekonać do tego, żeby się szczepiła, zamiast spożytkować energię na coś zupełnie innego. Te osoby są przekonane, że się nie zaszczepią i najczęściej antyszczepionkowcy, wiesz, z jakiego powodu przychodzą do gabinetu lekarskiego? Przychodzą po to, żeby przekonać lekarza na swoją stronę, żeby został antyszczepionkowcem. Więc teraz wyobraź sobie, że spotykają się te dwie figury. Jedna osoba każda osoba chce przekonać z całego serca drugą, no to musi być jakiś wybuch i strata energii, więc to jest kompletnie bezproduktywne. Rozmawiajmy z osobami, które mają pytania. Ta twoja koleżanka, która ten cytat, który przywołała się, uśmiechałem się, ponieważ to są klasyczne reguły działania tych osób, które są przeciwko szczepieniom, że nieustannie mówią do wody, do wody, do wody. Gdyby nie były leniwe i chciało im się to sprawdzić, to właściwie wystarczy wpisać w Google dowody na to, że szczepionki działają i wyskoczyłoby mnóstwo badań klinicznych z kilkudziesięciu lat, że te szczepionki działają. A nawet jeśli kogoś to nie przekonuje, to ja mogę, tak zrobiłem się dość serio, ale w zeszłym roku jeszcze, zanim była pandemia, znaczy mówię w zeszłym, czyli w 2019, czyli na jesieni pojechałem do Afryki i tam zetknąłem się ze szczepieniami, z którymi my nie mamy tutaj do czynienia w ogóle, bo szczepienia są najczęściej, nie są płatne, ogólnie dostępne. I spotkałem rodzinę, która rozmawialiśmy, oni mówili, że na drugi dzień wsiadają na łódkę i ze swoim małym dzieckiem i tą łódką płyną 24 godziny. To jest taka łódka prom, no, ale nie taki prom, jak my sobie wyobrażamy. 24 godziny przez ocean, żeby popłynąć i potem jeszcze wracają za 24 godziny, żeby zaszczepić swoje dziecko. Bo poprzednie ich dzieci z tego powodu, że nie były szczepione, umarły. Więc jeśli ktoś mówi, że szczepienia nie pomagają, to wysłałbym te osoby właśnie do krajów Afryki, żeby zobaczyły, co brak szczepień powoduje i ile dzieci, ile osób umiera z powodu tego, że nie ma szczepień. I takie komentarze są z perspektywy bogatego, białego człowieka północy, który nie rozumie tego, że szczepienia działają. A druga rzecz jeszcze jakby a propos tego komentarza jest taka, że wiesz, jaki jeszcze jest problem ze szczepieniami? Z większością leków, jeśli tak to ujmiemy, jest tak, że na przykład jeśli boli cię głowa, bierzesz tabletkę na ból głowy i ten ból głowy mija. Ze szczepionką jest tak, że ona jest profilaktyką. I generalnie jest tak, że coś ci wstrzykują, no i nie chorujesz. Czyli nie ma nie zauważamy. Oczywiście jest taki moment, że na przykład możemy się spotkać z chorobą, wtedy układ immunologiczny działa, szczepionka spełnia swoją funkcję, ale my tego nie wiemy, bo nie wiemy, że nas coś ominęło i ustrzegliśmy się choroby. Natomiast też ty, jako osoba, która dba o też sprawność fizyczną i o to w ogóle, co się dzieje z naszym ciałem, bardzo dobrze wiesz, że to, że na przykład dbamy o swoje ciało, czyli prowadzimy tą profilaktykę również związaną, nie wiem, z dietetyką i z utrzymaniem własnej formy fizycznej, to też jest taki element, który pozwoli nam w przyszłości nie zachorować i ustrzec się przed wieloma infekcjami albo dużo poważniejszymi chorobami. I podobnie jest ze szczepionkami, to jest profilaktyka.
Dokładnie. Ale powiedz tutaj mi też w tym kontekście tych, wiesz, osób z tytułami naukowymi, które się wyłamują, bo ja myślę, że to jest dość mocny argument w rękach tych osób.
Tak, no. Jakby to powiedzieć? Może powiem tak, jako osoba, która też ma stopień naukowy, nie każda osoba, która ma stopień naukowy, jest osobą mądrą. I powiem to tak bardzo delikatnie. I zawsze znajdują się osoby, które próbują na jakimś działaniu zbudować swój fame, krótko mówiąc. I czasami to jest tym podyktowane. Czasami jest podyktowane tym, że już ta osoba nie styka się ze światem. Czasami jest podyktowane, w przypadku zresztą tego listu, który jest tak często przytaczany, jest tak, że tam chyba dwie albo trzy osoby z tych kilkunastu, więc dość duża grupa statystycznie, listem, wycofały się z tego listu i przepraszały, bo zupełnie inaczej to zrozumiały. Bo zrozumiały to na zasadzie, że to będzie list, który pozwoli na to, żeby wyjaśniać wątpliwości osób, które mają względem szczepień. Więc i to byli lekarze, więc oni się z tego wycofali. Zawsze znajdzie się osoba, która coś próbuje zrobić wbrew i na tym coś ugrać. Czasami też ugrać albo władzę, albo sławę, albo też pieniądze, bo jest wielu naukowców, którzy przeciwstawiają się chociażby szczepieniom i takie osoby są znane, ale one znów przeciwstawiają się szczepieniom, bo mówią: nie szczepcie się, ale w zamian za to jedzcie, nie wiem, pigułki z torfu albo jakieś tam kolorowe pastylki ze sproszkowanego skrzydła kruka. I tak naprawdę te osoby są w bardzo dużym stopniu finansowani przez takie różne dziwne organizacje, które sprzedają różne dziwne preparaty, które mają niby wzmocnić naszą odporność.
No tak, no to tutaj bardzo też popularny przykład pana, że tak powiem, Z, który na suplementy witamina C, i tutaj też otarło się dość mocno o moją branżę, taką dietetyczną bardziej. I, no i właśnie, jakby dlaczego nie widać problemu z tym, że ktoś sprzedaje właśnie bardzo drogo jakieś filtry odwróconej osmozy, czy jakieś różne właśnie witaminy C lewoskrętne, które wiemy, że witamina C lewoskrętna po prostu nie istnieje, a z drugiej strony nie wierzymy no, w coś, co jest osiągnięciem naukowym, nad czym pracują setki, tysiące naukowców. Jakby, a wierzymy tej jednej osobie, która jednocześnie właśnie coś sprzedaje, a tutaj no, w zasadzie no, szczepionkę mamy za darmo. Więc.
Bo z jednej strony to wymaga może nie bardzo dużego, ale pewnego wysiłku intelektualnego, który, żeby jednak sprawdzić, chcemy oczywiście to sprawdzić, nie przyjmujmy czegoś, że ufamy, tylko chcemy to sprawdzić. To wymaga wysiłku, poszukania. Po drugie, należymy to, o czym powiedziałem, do tej szarej rzeszy ludzi, nie jesteśmy wyjątkowi, a po trzecie, co w czasie pandemii bardzo zostało potwierdzone, teorie spiskowe wszelkie nas mocno napędzają, z tego powodu, że ale w te teorie wierzą najczęściej osoby, które mają niedobory dopaminy i to im pozwala na to, że dzięki temu mogą dużo lepiej funkcjonować. Tak naprawdę to jest, krótko rzecz biorąc, to jest lenistwo myślowe i też no, chęć wybicia się. No, wiemy chociażby po niektórych znanych osobach, które właściwie no, jedyne, o czym się mówi, jeśli o nie chodzi, to są właśnie kwestia szczepień. Natomiast ja mam takie podejrzenie, że te osoby będą jednymi z pierwszych, które się zaszczepią, ale oczywiście dalej będą mówiły o tym, żeby się nie szczepić, bo widzą, że to im napędza na Insta followersów.
Ach, no generalnie temat cały, jakby tego, dlaczego jako ludzie wierzymy w fake newsy, to też jest bardzo ciekawy temat. Ja a propos tego, co powiedziałeś z tą dopaminą, no to zdecydowanie też mi się wydaje, to jest takie moje przemyślenie, ale tutaj może potwierdzisz albo zaprzeczysz, że takie poczucie tej przynależności też tego, że jesteśmy w jakiejś grupie, tak jak powiedziałeś właśnie, to, że ta grupa się wyłamuje. I czy to też nie jest takim odpowiedzią na naszą jakieś takie poczucie przynależności, takiej walki o coś z grupą? Czy to też może tutaj być to?
Tak. To masz bardzo dobrą intuicję, bo no to polega na tym, że znaczy w ogóle uwielbiamy przynależeć do grupy. Często to osoby, które właśnie poruszają te tematy, zacząc z fake newsami, ale też tak jak tutaj ze szczepionkami, to już tak w ogóle poważnie mówiąc, są to często osoby samotne, które wreszcie mogą się do jakiejś grupy załapać, gdzie wreszcie mogą być z kimś i ta grupa jest bardzo, wiesz, to ona jest jeszcze skonsolidowana, co już wiemy, bo to brytyjskie media opisały całkiem niedawno, że ci ludzie się spotykają, szkolą, że dostają informacje, że że są bardzo mocno wciągnięci w te tryby działania grupy, a ta przynależność dla niektórych jest rzeczywiście bardzo istotna. I tylko no, szkoda, że szkodzą sobie i szkodzą innym, no ale takich grup, które szkodziły sobie i szkodzą innym, jest dużo. No, potem to przyjmuje też taką formę, kiedy ja zajmowałem się antyszczepionkowcami, bo ta grupa była dla mnie jakoś ciekawa, ale nie także szczególnie ciekawa, bo tak naprawdę to ma znamiona religii, sekciarstwa i takiego naprawdę już wyprania w mózgu, co zresztą widzimy często w komentarzach i pewnie pod tą naszą rozmową też takie komentarze się znajdą i ludzie będą się zastanawiać, skąd mam pieniądze, na przykład, nie wiem, na Astona Martina, na dom w Szwajcarii, albo nie wiem, na to, że mogłem pojechać do Afryki, albo jeszcze tam jakieś inne historie.
Tak, no właśnie to też chciałam zapytać, skąd pomysł na to, że wszystkie osoby, które jakkolwiek pozytywnie mówią gdzieś o szczepieniach, to na pewno są opłacane. Jakby, jak to by było możliwe, żeby tak wielu ludzi dostawało pieniądze od firm farmaceutycznych? I te komentarze są na serio. To nie jest tak, że ktoś sobie żarty robi, tylko naprawdę te osoby wierzą, że ktoś płaci tym wszystkim osobom, które jakkolwiek popularyzują ten temat.
No bo najłatwiej to wyjaśnić, że jeśli ktoś jest przeciwko naszej wierze, no to w takim razie albo musi być debilem, albo musi być przez kogoś opłacane, albo jedno i drugie, no bo wiadomo. Natomiast no, żeby tak, może nie wiem, no w świecie, ludzie tak sobie wyobrażają, no bo jak w tym świecie influencerek, które mają na przykład tam po miliony obserwatorów, rzeczywiście te firmy płacą za to, żeby wszystko reklamowały firmy farmaceutyczne, nie sądzę, żeby były takie chętne. Tym bardziej, że jeszcze to jest bardzo ciekawe w kontekście firm farmaceutycznych i tych, które produkują szczepienia, że w większości te firmy farmaceutyczne, ta działka szczepień jest bardziej działką prestiżową, do której większość firm farmaceutycznych niestety dokłada. Ale dzięki temu one są oczywiście w takiej elitarnej grupie tych kilkunastu firm, które te szczepionki produkują i to pozwala im na to, że są takie prestiżowe, ale tam jakichś wielkich zarobków to na tym nie ma niestety, więc też nie sądzę, żeby nie dość, że nie zarabiają na tych szczepionkach, to jeszcze żeby chciały te pieniądze tak rozdawać na prawo i lewo.
No właśnie, tutaj w ogóle pomysł na temat jakiegokolwiek spisku ogólnoświatowego, no jakby tutaj, jeżeli nam ciężko jest w Polsce gdzieś tam o jakąkolwiek spójność tutaj polityczną i tak dalej, a gdzie tutaj cały świat by się miał połączyć nagle i taki miałby być spisek przeciwko, nie wiem, ludności. Już nie wchodzę w temat mikrochipów i tak dalej, bo myślę, że to też jest zbyt absurdalne, żeby w ogóle o tym mówić. Natomiast jeszcze jeden komentarz mam a propos komentarzy tutaj i też a propos pojedynczych osób, które są publiczne, a coś gdzieś tam rzucą i zasieją to takie ziarenko, wiesz, już wątpliwości. A propos prezydenta, tutaj mieliśmy taki komentarz. Sam pan prezydent powiedział, że gdyby szczepienia były bezpieczne, to nie byłyby przymusowe. Poleciało na żywo, a on sam zaszczepi się w ostatniej kolejce. Prezes Pfizera nie zaszczepił się własną szczepionką. Ciekawe dlaczego. Nie wiem, na ile to jest prawda z tym prezesem Pfizera, bo szczerze mówiąc nie dotarłam do takich informacji. Nie wiem, czy wiesz coś na ten temat więcej.
Tak. Jeśli nie śledzę tego, co mówi pan prezydent dla swojego zdrowia psychicznego, ale szczepienia to przeciwko SARS-CoV-2 nie są przymusowe i nie są obowiązkowe, są dobrowolne. Chociaż ja z mojej perspektywy, też osoby, która zajmuje się szczepieniami i tym, jak społeczeństwo na nie reaguje, uważam, że one powinny być obowiązkowe, bo znajdujemy się w bardzo szczególnym momencie epidemii, bardzo wyjątkowym i z tego powodu one powinny być obowiązkowe. Wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, ale mówię to z pełnym przekonaniem. Natomiast jeśli chodzi o CEO Pfizera, rzeczywiście jest tak, że z tego wyszła cała afera, którą ja przedyskutowywałem, bo mnie też to zaskoczyło z przyjaciółmi, którzy zajmują się PR-em, ponieważ rzeczywiście było tak, że CEO Pfizera powiedział, nie zaszczepi się w pierwszej kolejności, ponieważ ta szczepionka jest potrzebna dużo bardziej innym osobom i nie będę zabierał dawki, która miała być przeznaczona dla mnie, jakiemuś seniorowi. Wolę, żeby to było dla seniora. Ja poczekam na swoją kolej. I taka była jego odpowiedź. I ja rozmawiałem i tak sobie, ja też myślałem sobie, kurczę, no, trochę tak dziwnie, ale rozmawiałem z moimi znajomymi z PR-u i oni mówią, że tak prawdopodobnie dział PR-u mu poradził właśnie, że miało to mieć taki wydźwięk, że właśnie on, pomimo tego, że mógłby skorzystać i zaszczepić się od razu, to wie, że ta jedna dawka mogłaby uratować życie innej osobie, w związku z czym taki właśnie wystosował apel. To oczywiście zostało zupełnie inaczej wykorzystane, ale to, jak działało, przepraszam, jak działało to myślenie tego działu PR, pokazała ta słynna akcja z tak zwanymi celebrytami
Tak.
w przypadku szczepienia, z którym mieliśmy do czynienia niedawno. Więc to myślenie działu PR było słuszne, natomiast rzeczywiście no, ludzie wyciągnęli z tego wniosek, aha, on coś wie, czego.
Tak.
I teraz my się dowiemy, co on wie, a czego te wszystkie owce, które idą na rzeź, nie wiedzą i nie rozumieją.
No ale zobacz, tutaj chyba nie było dobrego wyjścia z sytuacji, bo jakby się znowu zaszczepił, no to by mu zarzucili, że szczepi się, a są potrzebujący, prawda? No nie
No by
zaszczepił
była
się.
afera, by
No
była dzika
dokładnie.
afera, że skorzystał z przywileju, że powinno się go zwolnić, że właśnie ta jedna dawka, a tam gdzieś w Kansas City umierał w tym czasie człowiek, dla któremu ta dawka by się przydała, więc to wszystko by było źle, naprawdę. A moim zdaniem, znaczy to oczywiście też jest teoria spiskowa, ale moim zdaniem on i tak się zaszczepił, tylko po prostu tak dla tego informacji prasowej właśnie powiedział zupełnie co innego.
No jest to ciekawe i wydaje mi się, że te osoby, które tak najbardziej to rozmuchują i krzyczą, to podejrzewam, że to są też te osoby, które jednocześnie być może wcale nie chcą się zaszczepić. Takie mam podejrzenie. I tutaj w kontekście właśnie tak jak przywołałeś już tą całą aferę z celebrytami, tak w cudzysłowie, to też bardzo ładny taki obrazek tutaj mamy. Nie wiem, czy go widziałeś gdzieś w internecie. I
Tak, tak.
on pięknie pokazuje tak, że z jednej strony te osoby, które się nie chcą zaszczepić, znaczy się najbardziej je zabolało to, że ktoś się zaszczepił poza kolejką, no bo to wiadomo, no celebryci, osoby, które mają lepiej i w ogóle, dlaczego oni, a nie my? Ale przecież, no my nie chcemy, więc dlaczego takie, wiesz, tutaj, no taka trochę hipokryzja i nie wiem, jak to nazwać inaczej.
Ta sytuacja bardzo mocno uderzyła znaczy jakby znalazła genialne podłoże w to, co nas boli bardzo. Czyli tak, zaszczepili się bogaci, znani, ze świecznika, artyści. I właśnie, wiesz, to wszystko zadziałało idealnie, a my tutaj musimy czekać w kolejce, chociaż nie chcemy się zaszczepić, ale mimo wszystko gdzieś tam w tej kolejce jesteśmy. A oni to wykorzystali, więc mnóstwo demonów się
No tak.
obudziło w związku z tym.
Jeszcze te dotacje, które dostali niedawno, prawda? To była cała afera, że kultura dostała tyle dotacji, więc to jest jeszcze kolejny pewnie tutaj punkt, że znowu coś dostali.
Tak, no to bardzo taka no, sytuacja. Ja zawsze, kiedy jest ta kwestia dotycząca afery, i ludzie są jedni za, przeciw, bronią, jakkolwiek, ja proponuję, żeby każdy w takiej sytuacji zadał sobie pytanie, czy gdyby on dostał telefon, Staszek, Halina, słuchaj, jest możliwość zaszczepienia, wsiadaj w samochód i przyjeżdżaj. Czy ta osoba powiedziała, nie, nie, oczywiście nie przyjadę? Czy powiedziałaby, dobra, a mogę nie ja, tylko na przykład, nie wiem, wysłać swoją mamę albo przywieźć swoją mamę, swojego tatę, czy kogokolwiek? Więc warto zrobić sobie takie ćwiczenie logiczne i zastanowić się nad tym, co byśmy zrobili. Nie musimy tego mówić głośno. Powiedzmy to sobie i no i dajmy spokój tym ludziom.
No właśnie, bo jak się, no, łatwo jest oceniać, jak się nie było w takiej sytuacji, prawda? To jest chyba tak często w życiu
No,
jednak.
no tak, to wiesz, to jest ta sytuacja, jak na przykład są zawody sportowe i wiesz, i ktoś, nie wiem, nie wygra, bo zajmie ostatnie miejsce, aż Maciasz,
No tak.
ale po prostu. I wiesz, znaczy są ludzie, którzy na przykład mają takie, wiesz, duże brzuchy i tam siedzą i mówią, gdybym ja był na tym boisku, to bym na pewno
Tak.
tę piłkę kopnął i trafił i cokolwiek. A nie wiemy, jakie są okoliczności, bo na przykład jest tak, że sama bardzo dobrze wiesz, że nasza forma naszego ciała jest bardzo różna i zależy od mnóstwa czynników. I ktoś może, nie wiem, wygrywać, a w ostatnim momencie, nie wiem, zawiedzie głowa, to nie będzie ten dzień, nie będzie ta historia, nie będzie ten moment, no i tak się zdarzy, więc o tym też trzeba pamiętać. Nie znamy wszystkich okoliczności, a bardzo łatwo oferujemy wyroki.
Dokładnie. A propos tutaj, bo wspomniałaś już troszeczkę a propos tego, czy szczepienia będą obowiązkowe, czy nie. Wiemy, że nie będą na tą chwilę, przynajmniej z tego, co mówisz, ale jednocześnie no, sporo jest już głosów dookoła tego, że no, tutaj jakaś linia lotnicza mówi, że ona nie będzie wozić osób, nie będą u nich mogły latać osoby niezaszczepione. Tu już się mówi, że do jakiejś restauracji być może się nie wejdzie i tak dalej. I tak mnie zastanawia. Na ile faktycznie sobie na to firmy różne pozwolą, a jeżeli sobie pozwolą i faktycznie będzie tak, że w bardzo wiele miejsc osoby zaszczepione nie będą mogły, nie wiem, czy lecieć właśnie, czy skorzystać z jakichś imprez masowych i tak dalej. I te osoby, które się nie chcą zaszczepić, wiadomo, że tutaj określają to formą dyskryminacji. I się zastanawiam, na ile to będzie tak zmuszało te osoby nieprzekonane, dobra, to się zaszczepię, bo chcę iść na ten koncert, czy to wywoła jakieś naprawdę, wiesz, protesty, wojny domowe i tak dalej. Zastanawiam się, do jakiej skali to może dojść, bo nie wydaje mi się, żeby taka forma właśnie tego, że nie wejdziesz tam, bo jesteś niezaszczepiony, nie wydaje mi się, żeby to było dla ludzi, żeby to ludzi przekonało.
I ja mam tę samą, czuję tak samo jak ty. Trochę mnie wkurza to, że rząd próbuje w ten sposób komunikować te informacje o szczepieniach. Zamiast przeprowadzać rzeczywiście taką bardzo szeroko zakrojoną, różnorodną kampanię edukacyjną, to ja nieustannie słyszę, że jeśli się nie zaszczepisz, to spotka cię kara. I to jest takie myślenie, i tak się zastanawiam też właśnie z punktu komunikacyjnego, że ja nie wiem, ile osób ma to przekonać. Albo z drugiej strony, jak się zaszczepisz, to dzięki temu coś tam, coś tam. I co to jest w ogóle za historia? Co to jest za myślenie? Że to jest traktowanie ludzi jak dzieci. Wiesz, jak dziecku się mówi, jak umyjesz rączki, to wtedy dostaniesz lizaka. A zamiast, nie wiem, z dzieckiem porozmawiać i powiedzieć, słuchaj, jak będziesz mył ręce, to dzięki temu coś tam, coś tam, coś tam. Jak zrobisz tak, to nauczysz się czegoś, czegoś, czegoś. Że zupełnie nie jakiś taki rodzaj, nie wiem, takiego idiotycznego przekupywania i infantylnego traktowania ludzi. Natomiast z drugiej strony mogę zrozumieć restauracje, mogę zrozumieć firmy lotnicze z takiego punktu widzenia biznesowego. To znaczy, one dostały bardzo mocno po głowie. No i teraz sytuacja, że one wpuszczają na przykład na pokład samolotu osoby dowolnie. No i okazuje się, że jest podejrzenie COVID-a. Co się dzieje? Dzieje się tak, że tak, blokowany jest ten samolot konkretny, czyli który mógł zrobić jeszcze danego dnia kilka rejsów. Załoga, ta, która się była w tym samolocie, ale też ci ludzie, którzy z tą załogą mieli kontakt, rodzina tej załogi, więc wypadają ludzie. Trzeba ponieść ogromne koszty, żeby wyozonować ten samolot, żeby sprawdzić wszystkich tych pasażerów. Ci pasażerowie mogą, ci, którzy na przykład byli zaszczepieni, a było to podejrzenie COVID-u, mogliby złożyć procesy odszkodowania, że mimo wszystko byli narażeni, bo na przykład jechali z osobą, która nie mogła być z jakiegoś powodu zaszczepiona i linia lotnicza ją narażała, i podobnie w restauracji. Więc z biznesowego punktu widzenia ja to doskonale rozumiem. Tak jak dzieje się to w tej chwili, w sytuacji, kiedy do wielu przedszkoli, w Polsce jeszcze tego nie ma, ale w wielu krajach zachodniej Europy, na przykład we Włoszech, jest tak, ale w Warszawie też, na przykład w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, wydaje mi się, w tych przedszkolach, które są prowadzone, opłacane z pieniędzy podatników, nie przyjmowane są dzieci, które nie mają wszystkich obowiązkowych szczepień, ponieważ te dzieci są zagrożeniem dla pozostałych i dla personelu tego przedszkola. Więc jeśli nie mają szczepień, to no niestety nie ma możliwości, żeby z tych przedszkoli korzystać. Więc takie elementy już działają, już są, ale też z biznesowego punktu widzenia to jest absolutnie odpowiedzialne działanie.
No, no właśnie, a propos innych krajów, to jak tutaj się Polska umiejscawia w kontekście innych krajów, które mają już dostęp do szczepionki? Ile osób się u nas chce szczepić w kontekście innych krajów? Do kogo tutaj się możemy porównać? A kto w ogóle przoduje tutaj? Kto ma najmniej wątpliwości? Jacy mieszkańcy jakiego kraju?
No niestety nie zachwycę słuchaczy, oglądaczy, ponieważ znajdujemy się na szarym końcu, a towarzyszą nam bratnie kraje, jeśli chodzi o Europę, bratnie kraje, czyli Rosja i Węgry. Więc można sobie też w głowie od razu szybko ułożyć, jak duży wpływ polityka ma na to, jaki mamy stosunek do szczepień. I niestety właśnie Polska, Węgry i Rosja to w Europie są te kraje, w których ta liczba osób, które deklarują, że nie będą się szczepić, jest największa. Na nasz plus odrobinę i z tego powodu nie jesteśmy na ostatnim miejscu, tylko na trzecim od końca. Wow. Jest to, że w Rosji jest więcej osób, które stanowczo deklaruje, że zdecydowanie nie, a u nas tych zdecydowanie nie, tam jest 20 chyba 8%, a u nas chyba 15%, więc to jest ta różnica. Natomiast prym wiedzie Wielka Brytania, kraje skandynawskie, Niemcy, no to są te kraje, w których rzeczywiście tam ta akceptacja dla tych szczepień jest bardzo duża. W Norwegii to też w zależności od badań, ale sięga nawet 90%, że 90% społeczeństwa deklaruje, że się zaszczepi.
A czy to też jakby tak na przykład kraje skandynawskie, no to też tutaj chyba jest dużo lepiej rozwinięta cała infrastruktura, jeżeli chodzi o kwestię medyczną. Chodzi mi też tutaj o rozwój, nie wiem, czy rozwój medycyny to w sumie dobre słowo, ale generalnie o to, jak zdrowi są ludzie, może tam mieszkających, tak bardzo ogólnie mówiąc, że jednak dużo lepszy stan chociażby w tych krajach skandynawskich jest niż u nas pod wieloma tutaj z wielu perspektyw. I zastanawiam się, na ile to jest też związane z edukacją właśnie taką, że większe jest zaufanie do autorytetów medycznych, o może tak.
U nas zaufanie do lekarzy ciągle jest bardzo wysokie i lekarze są w tej, i opieka w ogóle, przedstawiciele opieki zdrowotnej obok strażaków, to jest ten top, jeśli chodzi o zaufanie. Natomiast tu w przypadku szczepień mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, ponieważ te szczepienia, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, to są tak zwane szczepienia dorosłych. Są szczepienia dzieci i szczepienia dorosłych. I w przypadku szczepień dorosłych praktycznie my. Ja nie, odkąd, nie wiem, odkąd żyję, ale już na pewno odkąd zajmuję się tym tematem, czyli od ponad 10 lat, nie przypominam sobie sytuacji, w której ktokolwiek przeprowadzał taką szeroko zakrojoną kampanię edukacyjną na temat szczepień dorosłych. Wyjątkiem było szczepienie przeciwko HPV, czyli wirusowi, który może wywołać raka szyjki macicy. Dla kobiet tym się zajmowały organizacje pozarządowe. Ale poza tym nie ma tego w ogóle. Przykładem jest chociażby szczepienie przeciwko grypie, które w Polsce jest na poziomie około 3,5%. Dla przykładu w Holandii czy Wielkiej Brytanii na poziomie 70%, więc widzimy tę różnicę. I ta przestrzeń tych szczepień dla dorosłych została kompletnie zaniedbana. Nikt nie zwraca uwagi na to, że jeśli dorośli się szczepią, to dzięki temu się chronią. No i teraz nagle ktoś przychodzi i mówi, że dorośli powinni się szczepić. Tak? Wiesz, nagle coś mamy wszyscy robić, więc stąd jest ten opór. Natomiast w tamtych krajach jest tak, że Te szczepienia, ta edukacja, jeśli chodzi o szczepienia dorosłych, jest bardzo szeroko zakrojona i prowadzona rok po roku. To jest jedna rzecz, bo to nie jest tylko grypa, ale to jest WZWB, to jest tężec, który powinniśmy często powtarzać, szczególnie dla osób, które prowadzą aktywność fizyczną. Więc tych szczepień jest sporo. No i druga rzecz, bardzo ważna, tam. Zanim szczepionki zostały wprowadzone, już od wielu miesięcy prowadzona jest kampania edukacyjna na rzecz tych szczepień. Dla dorosłych, dla dzieci, filmy, seriale, różne. U nas nie dzieje się kompletnie nic. Oprócz tego, że ministerstwo na swojej stronie opublikowało odpowiedzi na ileś pytań, między innymi na pytanie, czy w szczepionce są chipy.
No tak, no wiesz, nie dzieje się nic w kontekście właśnie edukacji, ale za to bardzo dużo jest publikowanych tych właśnie takich rozdmuchanych tematów, typu właśnie, że być może te objawy poszczepienne, że w jakimś kraju było dużo tych objawów poszczepiennych, co wyjaśniała tutaj u mnie w podcaście Gosia, właśnie lekarz, że to chodziło, nawet jeżeli ktoś po prostu poczuł osłabienie i zwolnił się do domu, i to był jedynym objawem, no to też było zaliczane gdzieś tam jako ten objaw poszczepienny. Ale tamte duże liczby były podane, że w jakimś kraju było aż tyle. No i jakby wielu ludzi nie sprawdzi, jakie to były objawy, w ogóle o co chodziło, tylko no jakby widzimy to już jako poważne objawy, być może właśnie wymagające hospitalizacji, a być może zagrażające życiu. I takich, te pojedyncze sytuacje z tymi objawami poszczepiennymi, tam była jakaś też afera z pielęgniarką w jakimś kraju, która się dała zaszczepić, potem nagle miała być taką tutaj reklamą dla tych szczepień, a potem nagle znikła z przestrzeni publicznej. I te pojedyncze takie przykłady ludzie wyciągają, że jakby tutaj na pewno jest problem z tymi objawami poszczepiennymi, na pewno to jest w ogóle maskowane i to jest bardzo mocno rozdmuchiwane też, mam wrażenie, i często robią z tego fake newsa.
Tak, no bo wiesz, no, chcą, szukają, wiesz, jakiejkolwiek informacji, żeby uprawdopodobnić swoją tezę. I jak, słuchaj, no, przychodzi taki moment czasami, że no w każdej, nie wiem, nawet relacji, że na przykład kłócimy się z drugą osobą i jest ten taki okropny moment, kiedy zdajemy sobie sprawę, o kurczę, nie mamy racji. Ale dalej się kłócimy, wiesz, bo może się jeszcze uda, chociaż już wiemy, że po prostu jest, wiesz, jesteśmy zakopani, ale jeszcze tam, wiesz, wyciągamy jakąś taką amunicję, jakieś po prostu resztki, już rzucamy na oślep, wiesz, nożami, że właściwie, a to już w ogóle już nawet nie ma jakichś rzeczowych argumentów, wiemy, że przegraliśmy tę bitwę, ale ciągle staramy się bronić i dość rzadko, no mamy rzeczywiście problem z taką dorosłością i dojrzałością, żeby powiedzieć, słuchaj, masz rację, myliłem się, okej. Okay. Więc i tu dzieje się bardzo podobnie, że te osoby, które tak stanowczo stoją przeciwko szczepieniom, wyciągają, tak jak mówisz, te pojedyncze przypadki. Ta pielęgniarka, o której mówisz, jest w porządku, żyje, wszystko okej. Okay. To jest to, co jej się stało, czyli zemdlała po szczepieniu, jest wynikiem tego, że nagle, wiesz, wyciągają pielęgniarkę, stawiają przed kamerami, wszyscy po prostu są skupieni na niej, bo teraz dostanie to pierwsze szczepienie. Potem ją biorą na konferencję prasową i ona po prostu zemdlała z wrażenia. Rzeczywiście tyle się działo, bo nie była do tego kompletnie przyzwyczajona. No i to też, wiesz, też ja wierzę w liczby, znaczy w statystyki. W tej chwili, jeśli chodzi o te szczepienia, to mogę powołać się na dane amerykańskie, bo one są rzeczywiście sprawdzone. Tam już zostało wyszczepionych kilka milionów osób i tych wstrząsów anafilaktycznych, czyli tej sytuacji, kiedy rzeczywiście nasz organizm reaguje na jakiś skład, ten wstrząs anafilaktyczny może być, kiedy jesteśmy uczuleni, nie wiem, na jagody albo na jakiś skład żelków, które jemy i też możemy tego wstrząsu doznać. I tu może być też taka sytuacja, że na te miliony czy miliardy osób nawet znajdą się takie osoby, które mogą na jakiś składnik zareagować albo nawet na widok igły, więc to było tylko kilka przypadków, a jeśli chodzi, czyli z tego, co ktoś policzył, że to jest jeden przypadek na milion szczepionych, a jeśli chodzi o paracetamol, czyli no coś, co niektórzy ludzie zażywają niemalże codziennie, to wstrząs anafilaktyczny jest jeden przypadek na 10 tysięcy. Więc porównaj sobie bezpieczeństwo jakby tych szczepionek, a w reakcji na inne leki, z którymi mamy do czynienia. No ale rozumiem, że te osoby chcą się bronić. Zresztą ja też czasami robię sobie taką zabawę i z niektórymi, oczywiście, jeśli ktoś mnie obraża od samego początku, to w ogóle nie dyskutuję, ale są czasami takie bardzo miłe konwersacje, kiedy ktoś próbuje mnie przeciągnąć na swoją stronę. I rzeczywiście, po pierwsze, te osoby bardzo źle reagują na poczucie humoru. Nie mają go w ogóle. W związku z tym. To jest bardzo złe. I to są też określone mechanizmy, więc najpierw jest próba przekonania mnie, czyli przeciwstawiania faktów naukowych opinią jakiegoś, nie wiem, właśnie pana, doktora, pani profesor albo kogoś tam. Potem żądanie ode mnie, żebym jako socjolog wysłuchał obu stron, tylko ja mówię, ale nie chcę słuchać obu stron, bo nie chcę przeciwstawiać faktów opinii. No, ktoś może mieć opinię, ale ja potrzebuję faktów. No więc potem jest zawsze, jak już nie można sobie ze mną poradzić, to jest przejście na ty. Już nie, już żeby zmniejszyć mój. Więc ja cały czas piszę pan, pani, a to jest, ale co ty wiesz, coś tam. Potem jest wytykanie, kto zapłacił, więc no więc ja opowiadam o tym, co posiadam, czego nie posiadam i doskonale się tym bawię, a potem jest już, że właściwie jestem idiotą i rozmowa się kończy, więc bo nie udało się mnie przekonać, więc rzeczywiście to taka zabawa. Ale też pamiętajmy o tym, no to na co zwracam uwagę. Nie przeciwstawiajmy faktów względem opinii. Ja mogę sobie coś myśleć, no różne tematy, na których się kompletnie nie znam. Tak jak na przykład tematowi, który jest, wiesz, który jest tobie bardzo bliski. Ja mogę mieć opinię, że, nie wiem, orzechy, załóżmy, nie wiem, tuczą albo coś. Mogę mieć jakąś taką opinię, wiesz. Zupełnie od czapy, nie wiem, czy tak jest, ale mogę mieć opinię, ale nie mam na ten temat żadnej wiedzy. Wiesz, no mam wiedzę na przykład na temat tej wspomnianej już przez nas witaminy C lewoskrętnej albo nadużywania witaminy C, co rzeczywiście robimy, bo I mogę, i to nie jest nawet moja opinia, tylko to jest fakt, bo mamy metabadania, które wskazują na to, że nadużywanie witaminy C może spowodować silne uszkodzenia nerek. Więc to są fakty, ale wiesz, no, na różne tematy możemy mieć opinię i w porządku, miejmy, tylko nie starajmy się, żeby ktoś w tę naszą opinię uwierzył.
Tak, no tutaj a propos tych opinii, tak jeszcze wydaje mi się, że czasem właśnie jako fakt bardziej traktujemy chyba opinie, wtedy mogę myślę, że tutaj powiedzieć, tych osób, które, tak jak wspomnieliśmy na początku, które mają te tytuły naukowe, tutaj była taka cała duża akcja i myślę, że wciąż ten artykuł widnieje w internecie profesora też innego na Z, który jakby tłumaczy, że jest profesorem genetyki z 40-letnim stażem, no i on tam opisuje, co się jakby wydarzy z naszym organizmem, jeżeli wprowadzimy tą szczepionkę mRNA, czym ona jest i jak bardzo ona szkodzi w ogóle naszym genom i naszemu zdrowiu. No to jakby tutaj wiesz, jeżeli ktoś sobie to przeczyta, no to myśli sobie, no brzmi mądrze. Ja tak przeglądałam, nie czytałam dokładnie, ale przeglądałam ten artykuł. Tam jest dużo użytych trudnych słów, to jeżeli ktoś nie ma związku z branżą taką okołomedyczną, no to ich po prostu nie zrozumie. No ale połączymy sobie fakty, wiesz, profesor, 40-letni staż, genetyk i jeszcze trudne słowa w artykule, których nie rozumiem, no więc on musi mieć rację. Więc co sobie ktoś tutaj, a jak ja na przykład prowadziłam podcast z młodą lekarką, no to było, no co ty możesz wiedzieć, jak mamy tutaj taki argument, nieważne, że ona miała tutaj faktycznie podstawy naukowe, ten pan no, tam troszeczkę odleciał w swoim artykule, no ale to nieważne, osoba, która się na tym nie zna, no dla niej to jakby jest jednoznaczne, że ten pan na pewno ma rację, niż ta młoda pani opłacana przez koncerny farmaceutyczne.
Tak, no rzeczywiście znam również ten artykuł. On mnie też zasmucił z tego powodu, bo jakoś to jest taka historia, która jakby jeszcze odrobinę się cofnąć. Znasz na pewno tę sytuację, kiedy jesteśmy w szkole i na przykład ktoś mówi: Kurczę, po co ja się tego uczę? Czy to w ogóle mi się przyda kiedykolwiek w życiu? I tutaj bardzo widzimy jakoś tak społecznie, że większość osób nie odrobiła tej części biologii, która jest związana z genetyką albo w ogóle z tym, co się dzieje z naszym organizmem, tym, co się dzieje, jeśli chodzi o nasze komórki. Natomiast ja miałem jakoś, bardzo mnie fascynowała genetyka szalenie, o ile tam reszta biologii, wiesz, te paproci i różne inne historie mnie potwornie nudziły, o tyle genetyka mnie fascynowała bardzo i bardzo się tym interesowałem i też i startowałem w konkursach, które tego dotyczyły. Więc tę wiedzę na temat genetyki mam dość dobrą cały czas, bo potem ją jeszcze rozwijałem i trochę ten artykuł tego pana mnie zasmucił, ponieważ nawet ja z jakąś taką wiedzą z genetyki, większą pewnie od przeciętnej, ale nie na poziomie profesora, byłem w stanie wyłapać kilkanaście błędów, które ten pan popełnił. I oczywiście mogę mieć szacunek dla jego pracy, wieku, tytułu, który ma. Natomiast to też nie jest tak, że wszyscy są nieomylni. I być może coś już tam. Inaczej, może trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść w niepokonanym. I tak jak mówię, duży szacunek do człowieka, bo absolutnie to się należy. Natomiast sporo jest tam już takich odejść od tego, co mówi współczesna nauka, ale masz rację, że dla bardzo wielu osób to jest absolutnie argument. No wiesz, ja też pamiętam taką sytuację, kiedy jeszcze do programów śniadaniowych byli zapraszani antyszczepionkowcy, bo to zawsze podnosiło oglądalność. I też była taka wokalistka, która zawsze przyprowadzała ze sobą swoją panią pediatrę. I ta pani pediatra mówiła, że ona ma ileś tam dzieci i żadne z tych dzieci nie szczepi. I to miał być jakby argument, że jeśli ta pani pediatra nie szczepi swoich dzieci, to ta celebrytka też nie szczepi dzieci. No i to miał być argument, że właściwie nie trzeba szczepić dzieci. No, rozumowanie po prostu. No, proste jak budowa cepa, no ale no, ta pani szkodziła. No. Wiesz, jest tak, że tak całkiem serio mówiąc, jeśli ktoś mówi rzeczy niezgodne z prawdą, jeśli ktoś kłamie, to jakby robi to, nie wiem, na imieninach u cioci albo podczas spotkania, nie wiem, rodzinnego. Okej, ale kiedy kłamie i z tego powodu mogą zachorować albo umrzeć jacyś ludzie, dzieci, co bardzo nas dotyka, śmierć dzieci nas bardzo dotyka, no to jest już to absolutnie niedobre, niebezpieczne i może powodować ogromne reperkusje, a to jakby kłamstwo wypowiadane, powielane i nie jakby nieprostowane, tylko jakby tak rzucane na wiatr i tak pozwalamy się mu rozwinąć, to jak ono się rozwija, do jakich rozmiarów z tym mamy do czynienia w tej chwili chociażby w Stanach Zjednoczonych. Więc naprawdę trzeba pilnować, że no albo rozmawiamy na temat faktów, albo to są jakieś opinie, no ale przede wszystkim nie kłamiemy w taki sposób, że komuś może to zaszkodzić.
No tak w ogóle mam wrażenie, że dużo głośniejsze są te głosy tych osób właśnie anty niż taka po prostu edukacja. Być może ta edukacja też jest taka zbyt surowa, że tak to określę, właśnie zbyt mało, no nie wiem, czy krzycząca, no bo z drugiej strony ten krzyk tego anty jest budowany na lęku, prawda? Więc tutaj jakby pytanie, jak możemy, w jaki sposób możemy przeciwstawić temu krzykowi pełnego lęku o swoje zdrowie, swoich dzieci, o szczepienia, w drugą stronę, żeby te osoby chciały zrozumieć i dotrzeć do faktów, bo.
Słuchaj, no, naprawdę, no, tej edukacji nie ma, no, ciągle nie ma. To jest tak, że właściwie ty za to nasze spotkanie albo za spotkanie, które robiłaś wcześniej z panią doktor, powinnaś dostać dotację z rządu, ile oczywiście byś chciała, dotację z rządu, bo prowadzisz kampanię edukacyjną, która powinna być prowadzona systemowo już od bardzo dawna. I bardzo wiele osób, i lekarzy, ale też osób, które działają w przestrzeni w YouTube'owej, prowadzą tego typu działania. Uwaga, nikt nam za to nie płaci.
Niestety.
Więc i realizują to, co powinno być realizowane systemowo, dzięki, wiesz, ogromnym środkom, które rządzący mają na tę kampanię, a niestety nic w tym nie jest robione, a sytuacja, kiedy, wiesz, no ktoś mi mówi, wychodzi jakiś kolejny smutny pan w garniturze i mówi, trzeba się zaszczepić, to wiesz co, to jak, wiesz, jak ja bym jeszcze, nie wiem, z 6 razy coś takiego usłyszał, to nawet osoba, która jest przekonana do szczepień, by powiedział, no nie, no, na złość tobie się nie zaszczepię, wiesz, bo to jest kompletnie przeciwstawna komunikacja. Natomiast do tych głosów, o których ty mówisz, tych antyszczepionkowych, to odwołam się jeszcze raz do tej metafory kłótni, kiedy nie mamy racji, bo zwróć uwagę na to, że zawsze najgłośniej w kłótni krzyczą, jakby najbardziej agresywne są te osoby, które nie mają racji, bo one myślą, że jak będą głośniejsze i będą bardziej agresywne, to wtedy to się przewali na ich stronę. A
No tak.
zobacz, jak przypomnisz sobie jakąś kłótnię i wiesz, że masz rację, to zwróć uwagę na to, w jakim jak w człowieku jest spokój, że mówi, nie, nie masz racji. A tamta osoba, wiesz, się
Tak.
buzuje, wie, że nie ma racji, ale wiesz, się buzuje, a ty masz po prostu spokój, bo wiesz, że masz rację i że wygrana jest twoja. I tutaj w przypadku tych szczepień też tak jest. No, no, na pewno jest sporo osób, które czeka na to, co się wydarzy. I to mogę jakoś zrozumieć, w takim sensie, czy nie wiem, czy na przykład te chipy się nie włączą i ktoś nie będzie nimi sterował, albo czy nie wyrosną komuś czułki, albo czy jakoś w dalszej perspektywie coś się nie okaże. Natomiast myślę, że powoli, powoli, jak ludzie zrozumieją, aha, tam Leszek się zaszczepił, wszystko w porządku, Danusia też się zaszczepiłaś, no i w sumie taka nawet milsza jest po tym szczepieniu, więc wiesz, ludzie też tak będą
No
kombinować.
tak.
Zobaczą, że ludzie nie chorują, bo ta szczepionka rzeczywiście jest niesamowita, bezpieczna. W ogóle no, szczepionki są szalenie bezpieczne. Wiesz, no my wrzucamy w siebie tyle syfu na co dzień, a to są
Tak.
naprawdę tak bezpieczne historie, więc myślę, że powoli, powoli ludzie zaczną się przekonywać, tych szczepiących się będzie jeszcze więcej.
Tutaj tak już kończąc powoli, ale a propos jeszcze tutaj szczepień na COVID, tak sobie myślę, że wiesz, tutaj u niektórych zabrakło tej edukacji w kontekście tego w ogóle wirusa, o co chodzi z całą pandemią, bo wciąż ludzie po prostu też nie wierzą w wirusa, można powiedzieć tak prosto, a rozwijając nie wierzą po prostu, że ten wirus jest faktycznie dla nas problemem, że on faktycznie dużo poważniejsze konsekwencje za sobą niesie niż tradycyjne przeziębienie. I tutaj też widzę ciągle gdzieś tam te komentarze odwołujące do pustych szpitali, do, jak to ostatnio widziałam, do bankrutujących zakładów pogrzebowych, gdzie potem mi kilka osób podpisało, że one wiedzą, mają znajomych gdzieś tam, którzy się tym zajmują i wiedzą, jaki jest dramat. No. Więc też przywołałam już, bo mówię, kurczę, byłam niedawno na pogrzebie znajomego, którego tata zmarł właśnie na COVID-19, bez większych chorób współistniejących tutaj, bo tutaj też często jest to zarzucane. No to co, mam iść do jego rodziny i powiedzieć mu, wiecie co, przecież wirus nie istnieje. No. I tu jest problem, ale dalej tych argumentów jest pełno i ich jest pełno właśnie w kontekście tych szczepionek. Takie, wiesz, taki punkt wyjścia. Okej, no po co mam się szczepić, jeżeli wirusa nie ma? I ty przy okazji pytanie, czy dookoła tego całego zamieszania właśnie z pandemią. Też ludzie, wiesz, myślę, że też przez te sytuacje obostrzeń, że są, za chwilę ich nie ma, za chwilę nie ma problemu z wirusem, za chwilę jednak jest dużo gorszy. Ludzie już wtedy przestali wierzyć wszystkim, a teraz mam wrażenie, że ta kwestia, że się nie chcą szczepić, też może być troszeczkę skutkiem tamtych sytuacji.
Tak, no, ta sytuacja jest bardzo złożona. Zanim jeszcze do niej powiem, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, bo to jest coś, o czym bardzo często to słyszę ze strony również lekarzy, również profesorów medycyny. Takiego sformułowania, że ludzie się szczepią czyli właśnie na COVID, na grypę, na żółtaczkę i tak dalej. Więc to jest taka drobna rzecz, ale warto pamiętać o tym, że się szczepimy przeciwko. Bo
Przeciwko.
to jest ważne, jeśli ktoś wam zaproponuje szczepienie na COVID, to się nie szczepcie, bo to może oznaczać, że ktoś wam chce COVID strzygnąć, więc szczepimy się przeciwko. I mówię o tym tylko dlatego, że naprawdę słyszę mnóstwo profesorów medycyny, którzy tak mówią. A to jest ważna rzecz, żeby o tym pamiętać, bo to też budzi takie, że a czy jak jest szczepienie na i szczepienie przeciw, to jest to samo. Wiesz, ludzie mają nawet z tym duże problemy. Natomiast to, o czym mówisz, to bardzo dobrze, że na to zwracasz uwagę, bo w tej komunikacji a propos tego wirusa, bo rzeczywiście było tak, że jest, nie jest, wyszedł premier, powiedział, że już nie ma, że już sobie poradziliśmy, potem znów jest, potem zamykamy, otwieramy, można zwariować, ale też nie dajmy się zwariować, jakby ludzie, którzy są mądrzy i wiedzą, że ten wirus istnieje, też nie dajmy się zapędzić w kozi róg. Ja mam już w tej chwili taką zasadę, że jeśli zaczynam rozmowę z kimś na temat szczepień, ktoś ma wątpliwości, zadaję mi pytanie, ja odpowiadam na te pytania, a nagle ta osoba mi mówi: nie, ale właściwie to tego wirusa to nie ma, to jest ściema, to w ogóle wszyscy się zmówili. To kończę rozmowę. Znaczy nie zaczynam, nie schodzę już do tego, bo to już jest poziom 3 metry poniżej dna myślowego. Też tak jak mówisz, to jest też kwestia szacunku dla osób, które straciły swoich bliskich. Codziennie w Polsce umiera z powodu COVID-19 500 osób. My 500 osób, większość z nas nie ma nawet w telefonie, jeśli chodzi o znajomych, bliskich znajomych. To 500 osób to jest tak, jakbyśmy nagle z naszego telefonu znikają wszyscy nasi znajomi dziennie, czyli jednego dnia znikają wszyscy nasi znajomi, znikają wszyscy nasi sąsiedzi, znikają wszyscy, z którymi chodziliśmy do szkoły, podstawówce, gimnazjum, liceum, chodziliśmy na studia. Nie mamy nikogo, kogo znamy na tym świecie. To jest to 500 osób. Jeśli ktoś mówi, że tego nie ma, to znaczy to naprawdę ma coś nie po kolei w głowie i ja już do tego poziomu nie schodzę. Znaczy jeśli ktoś się przez ten czas nie przekonał, że mamy do czynienia z bardzo poważną sprawą, to już jest wizyta u specjalisty od głowy i ja tutaj racjonalnymi argumentami nic nie wskuram i zamykam dyskusję. Szkoda mojego czasu, absolutnie.
No właśnie, więc tutaj to tych wątpliwości sporo jest od początku i nie wiem, no ja też tutaj też odwołam od razu, w karcie się pojawi, jeżeli ktoś z nami dotrwa do tego miejsca. Mój pierwszy właśnie, moja pierwsza rozmowa z genetyczką właśnie na temat całej pandemii, na temat całego COVID-19 i wszystkiego dookoła tego. No i cóż, i powiedz mi może tak na koniec, jak w ogóle, co możemy zrobić, co powinno się wydarzyć, żeby ludzie zaufali tej szczepionce, żeby ludzie zaufali, że to jest duży problem, bo wciąż się pojawiają też te argumenty typu, no ale przecież te osoby, które wiesz, umierają, no to mają dopisywany COVID, bo szpital ma za to pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc tych argumentów, tutaj właśnie mówię, tu te puste szpitale, tu no, tego jest tyle, żebyśmy mogli jeszcze rozmawiać kilka godzin, żeby każdą tą bzdurę tutaj gdzieś tam dementować, ale co można zrobić, żeby ludzie zaufali po prostu?
Zobacz, jak ludzie są zafiksowani na pieniądze, nie? Że wszędzie jest ktoś, po prostu jakaś niewidzialna ręka, która rozdaje te pieniądze. Jeśli to tutaj też uwaga do tych wszystkich państwa, jeśli znacie tych ludzi, którzy właśnie tak rozdają te pieniądze, to dajcie znać, albo powiedzcie, żeby zadzwonili do mnie, bo jeśli ktoś tak rozdaje pieniądze, to nie ma problemu, to chętnie przygarnę, ale tak całkiem poważnie, ja myślę, że potrzeba czasu i tych zaniedbań związanych z brakiem edukacji na temat szczepień dorosłych, kampanii edukacyjnej, tej koszmarnej kampanii związanej z całą epidemią, braku zaufania, wiesz, tu jeszcze dochodzi ten element, że my nie mamy zaufania do tych ludzi, którzy nam tę szczepionkę oferują, jeszcze za darmo, ponieważ wcześniej, nie wiem, co było zamówione, maseczki, żenada, respiratory chyba do tej pory nie dojechały, coś tam, że wiesz, to jest coś takiego, że ja to kiedyś przyrównałem do osoby, która, wiesz, chodzisz i robisz zakupy w sklepie warzywnym i robisz te zakupy i za każdym razem ta marchewka, którą kupujesz, albo te w ogóle te warzywa, pomimo tego, że ta osoba mówi, że są super, że dopiero przywiezione, że świeże, przychodzisz do domu i są nieświeże, zgniłe, czymś się zatrułaś, coś, to i wiesz, i potem nagle ta osoba zjawia ci się z pięknym koszykiem warzyw pod drzwiami i mówi: to dla pani za darmo. No i ty wtedy masz takie: nie, nie sądzę. Wie pan, niech pan idzie i rozda te warzywa komuś innemu. Ja właśnie jeszcze do dzisiaj dochodzę po tych zgniłych burakach, które pan mi sprzedał, oferując, że są świeże. Więc mniej więcej to jest ta sama historia, że trudno się dziwić ludziom, że nagle ten ktoś, kto ich oszukiwał przez ostatnie miesiące non-stop i jeszcze ciągle to robi, nagle mówi, że mam coś cudownego i teraz naprawdę, ale naprawdę mówię prawdę. Teraz to już jest najprawdziwsza prawda. No sorry, no. To trudno, żeby ktoś w to uwierzył, więc potrzeba czasu i potrzeba takiego nawzajem takiego obmacania, jak to Miron Białoszewski mówił, że takie obmacania, żeby się dowiedzieć, że to jednak nie szkodzi, a może rzeczywiście nam pomóc. I jakby na koniec to jest taka ze szczepionkami. Zawsze będziemy mieli z nimi problem, ponieważ w przypadku wielu innych chorób, kiedy bierzemy jakiś lek, to od razu, znaczy od razu albo w jakimś tam bardzo krótkim przedziale czasu mamy poprawę i możemy to zaobserwować. I wiemy, że jak wzięliśmy ten lek, to zadziałało. Natomiast w przypadku szczepionek tak nie jest. I ja zawsze powtarzam, że dopóki ktoś nie wymyśli aplikacji w telefonie, że na przykład będziemy szli i nagle telefon nam zapika i wyświetli się komunikat: tu mogłeś zachorować na odrę, ospę, grypę, złapać SARS-CoV-2, ale tego nie zrobiłeś, bo jesteś zaszczepiony, no to ciągle będziemy się z tym borykali, ale też zawsze powtarzam, jeśli już taka aplikacja wyjdzie, a propos pieniędzy, 10% dla mnie, bo to ja wymyśliłem.
No, ale tak, no, to świetny pomysł. No, bo tak jak mówisz, mamy coś takiego namacalnego wtedy. W końcu wiemy, po co nam to w ogóle. No, mówisz o tym czasie, a tak naprawdę, no, chyba po prostu trzeba życzyć, żeby wszystkim tego czasu na przekonanie się też starczyło, bo nie oszukujmy się, ale cały czas ten problem jest i będzie. Tam też a propos pojawiają się głosy właśnie, że no, czy szczepionka na pewno jakby całkowicie nas chroni, dlaczego wiesz, tutaj dlaczego chroni dłużej teoretycznie niż przechorowanie i tak dalej, dlaczego ją trzeba powtarzać, więc tam jest, no, tak jak mówiliśmy i mówimy, to jest cały czas ta edukacja, żeby ludzie zrozumieli dlaczego i żeby dostawali odpowiedzi na wszystkie te pytania. Powiedz mi proszę tak już naprawdę na koniec, takie zdanie, kilka zdań od ciebie jako takie przesłanie do naszych słuchaczy właśnie w sprawie tych szczepień, tej całej sytuacji, żeby, nie wiem, czy byś chciał ich może namówić, uspokoić, kilka zdań od ciebie.
Po pierwsze, myślę, że warto ocenić zyski i straty, bo jakby tak upraszczając, biorąc pod uwagę okres trwania badań klinicznych, to wiemy, że ta szczepionka daje nam, no bo nie minęło jeszcze dużo czasu, ale daje nam na pewno uodpornienie na kilka miesięcy, a wszystko wskazuje na to, że najdłużej w oparciu o inne szczepionki, inne badania naukowe. Więc teraz, jeśli ja mam możliwość, że nawet na rok mogę przestać się bać, mogę spotykać się ze znajomymi, mogę wyjeżdżać, mogę prowadzić normalne życie, no to ja wybieram ten rok, bo wiem, że ani mi to nie zaszkodzi, ale daje mi ten rok szansy na to, że mogę normalnie funkcjonować, a być może już jeszcze dłużej, tego nie wiemy, ale przynajmniej mogę normalnie funkcjonować. I druga rzecz, taka ogromna prośba, żeby słuchać tych osób, które rzeczywiście mają mówią mądre rzeczy i do których mamy zaufanie. Ja też mam takie osoby. Ja też tych osób się trzymam i wiem, że one mam do nich zaufanie, mówią mądre rzeczy i to są trzy osoby. To jest docent Dzieciątkowski, doktor Małecka i doktor Wanke. I nawet jeśli mam jakieś wątpliwości, to słucham ich, sprawdzam ich Instagrama, dowiaduję się, co mają do powiedzenia i to oni są dla mnie tym drogowskazem, pomimo tego, że zdaję sobie sprawę, że moja wiedza na temat szczepionek jest dużo wyższa od średniej, nawet śmiem twierdzić, często wyższa od wiedzy wielu lekarzy, więc słuchajmy się specjalistów w każdej dziedzinie. No, słuchajcie, no, jeśli zepsuje wam się telefon na przykład, który macie, no to pójdziecie do lekarza i zapytacie: panie doktorze, no tam wyświetlacz mi się zepsuł, co mam z tym zrobić? I co? I lekarz wam powie: ja myślę, że trzeba będzie uderzyć nim o ścianę i wtedy to zadziała. Czy pójdziecie do osoby, która zna się na tych telefonach? No, no umówmy się, słuchajcie, no, bądźmy rozsądni i pytajmy specjalistów o to, na czym się znają, a nie wujka, tatka, co mu się wydaje, że powinniśmy zrobić.
No tak, dokładnie. I tutaj myślę, że a propos tutaj swojego przekazu, żeby słuchać specjalistów, to być może właśnie, żeby szukać tych specjalistów, wakcynologów właśnie, a nie tylko osoby, która po prostu jest lekarzem jakiejkolwiek specjalizacji.
Tak, bardzo, bardzo to polecam. Mamy między innymi doktor Małecka jest genialną wakcynolożką, fantastyczną, bo ona też ma, oprócz tego, że jest wakcynolożką, to ona jeszcze edukuje od bardzo wielu lat lekarzy na temat szczepień, więc też potrafi o szczepieniach mówić w bardzo interesujący sposób, bo wiesz, często kłopot jest taki niestety z naukowcami, że oni siedzą w wieży z kości słoniowej i nagle zapraszasz ich na spotkanie, rozmawiasz z nimi i oni zaczynają mówić i wtedy, wiesz, ty odpływasz, przestajesz rozumieć, co te osoby powiedziały, bo oni myślą, że jak powiedzą coś prosto, to się skompromitują, a to nie jest prawda. Natomiast też doktor Małecka mówi bardzo mądrze, zna najnowsze badania, ale też potrafi bardzo ładnie o tym opowiadać i z przyjemnością jej słucham. I takich osób jest trochę i na pewno w takim bliskim otoczeniu jesteśmy w stanie je znaleźć, a już dzięki różnym mediom społecznościowym, YouTube'owi, podcastom, Instagramowi, no to nie będzie żadnego problemu. Nie pytajmy, tu na koniec chciałem jeszcze zaznaczyć, nie słuchajmy niczego na temat zarówno epidemii, jak i szczepionek, piosenkarek, bo są takie trzy znane, które bardzo, bardzo mają zdanie na ten temat, ani innych oszołomek, które na Instagramie podbijają swoje zasięgi. Słuchajmy najlepiej, jeśli chodzi o szczepionki, wakcynologów i specjalistów w danej dziedzinie.
No i myślę, że to jest świetne podsumowanie i mam nadzieję, że dużo ta rozmowa wniesie dalej do tej edukacji tutaj w kontekście i pandemii i generalnie szczepień. A ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, za to, że pomyślałaś, żeby mnie zaprosić i bardzo dziękuję za cudowną rozmowę. Nie mogę się doczekać komentarzy, które się pojawią pod tą rozmową. Jestem bardzo ciekawy rozliczenia mojego majątku, dochodu, wszystkich innych okoliczności oraz różnego rodzaju gruźb typu, że już nie wiem, mogę na przykład zdecydować, podpowiedzieć, że moje zwoje mózgowe przeszły na włosy i dlatego mam je takie długie.
A. Kreatywne.
Tak.
Kreatywne. Tak, ale tak na serio zachęcamy do komentarzy jak najbardziej. Jeżeli jeszcze jakieś wątpliwości macie tutaj co do naszej rozmowy, czy do całego tematu związanego ze szczepieniami, to jak najbardziej zachęcam, no bo zdecydowanie na te komentarze merytoryczne zawsze odpowiadamy. Także zachęcam, dziękuję bardzo zarówno Tobie, jak i naszym słuchaczom, widzom. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łukowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!